Ja będę mówił również na temat Twojego grzechu miłosierdzia, ale z księgi Jonasza. Jonasz był prorokiem, ale był nieco innym prorokiem niż wszyscy inni. Pierwszy werset z księgi Jonasza, pierwszy fragment dosłownie brzmi tak. Jonasz, syn Amitaja. I chciałbym się nieco na ten temat tych dwóch słów, trzech słów, kilka takich spostrzeżeń. Słowo Amitaj w języku hebrajskim, w starszym języku, to było słowo prawdy. Jonasz natomiast można było tłumaczyć jako gołąb. I można to tłumaczyć jako gołąb, syn prawdy. Doszło słowo Pana tej treści. Nieco, teraz postaram się nieco taką, jak gdyby, przytoczyć parę faktów związanych z tym okresem, z tym czasem. To były czasy, kiedy Niniwa była bardzo, nazwijmy, takim miastem, który wymagał pokuty, aby się zmienić. Dlaczego używam słowa Boże miłosierdzie? Właśnie dlatego, że Bóg wysłał człowieka do Niniwy, aby on ogłosił słowo, które mogłoby ich skłonić do pokuty, aby oni mogli pokutować, odwrócić się od tych rzeczy, których wykonywali. I ta księga Jonasza jest czytana z reguły w święto Jom Kippur. To jest jak gdyby czas oczyszczenia. To jest czas, kiedy Żydzi wyznają grzechy, jakie w tym czasie dokonują, kiedy składają ofiary, oczyszczają się. I to jest okres, kiedy to nie jest takie, jak nam się wydaje, jak my czasami wyznajemy grzechy i wszystko jest fajnie i wszystko jest dobrze. Ale to było bardzo głębokie, to było bardzo takie wewnętrzne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to było istotą tego, co miał prorok Jonasz głosić. O proroku Jonaszu mówię, że tutaj jedno powiedzieć, jest taki mały fragment. Ja się odniosę do drugiej księgi królewskiej. Może powiecie, co mam wiernik do wiatraka, ale jednak powiem tylko to, o czym mówią rabini żydowscy. W fragmencie, w 4 rozdziale drugiej księgi królewskiej, w 14 rozdziale i 29 wersecie. Czwarty rozdział, przepraszam bardzo, druga królewska, tak, czwarty rozdział, 35 werset. To jest historia, kiedy Elizeusz uzdrawia dziecko Szumanitki. Potem wszedł na łóżko, położył się na dziecku, czwarty. Potem położył się na dziecku, przykładając swoje usta do ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni. I przytulał się tak do niego, tak aż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wrócił znów, przytulał się do niego i wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. I rabini żydowscy mówią, że Jonasz to był właśnie potomkiem tego uzdrowionego chłopca. Jeśli chcemy znaleźć jeszcze coś o Jonaszu w Biblii, to również zwróćmy się do drugiej królewskiej, do 14 rozdziału. Wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad. Czyli to nie był taki prorok od tak sobie, to był prorok, który był uznany, który miał poważanie. Wracając do tego jeszcze święta Jom Kippur, to było takie święto, w którym kapłan żydowski wypowiadał imię samego Boga. Co do tego imienia Boga, JHWH, wiemy o tym, że tak naprawdę nie znamy dzisiaj w takim popularnym znaczeniu, jak ono brzmi. Ze słowa Adonai, jak gdyby wyjęto samogłoski, wpisano i wyszło coś takiego jak Jahwe bądź Jehowa, że jedni twierdzą tak, inni twierdzą tak. Pisarze, kiedy kopiowali Biblię i kiedy tam było coś takiego, że samo przepisywanie Biblii polegało na tym, że jeżeli na przykład pisał Jonasz, to brał pióro i było J, potem O, potem N, potem A i tak po kolei było literowanie. Ale kiedy dochodzili do imienia JHWH, to zdejmowali swoje ubrania, wkładali swoje szaty odświętne i przepisywali do słowa. Ten tetagra JHWH. Tak to było ważne, tak było tak poważnie, tak niesamowicie dostojnie traktowano. Kapłan, który wchodził do miejsca najświętszego w tym czasie, miał dzwonek i miał linę, sznur. Gdyby to wypowiedział i nie był oczyszczony, to padł do martwy. I dlatego inni, którzy byli na zewnątrz, którzy byli za zasłoną, słuchali, gdyby dzwonki nagle przestały dzwonić i była cisza, to wyciągali, czyli kapłana wyciągali. Tak ważne to było to słowo. Dzisiaj jest ono nadużywane przez niektóre społeczności chrześcijańskie. Mamy tutaj historię Jonasza, syna Amitaja, doszło od słowa Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, do wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonas wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Możemy sobie zestawić kilku takich wielkich mężów Bożych. Mojżesz nie czuł się godny i był zbyt pokorny, dlatego Aaron za niego mówił. Abraham rozumiał, czym jest zagłada Sodomy i targował się z Panem o to miasto. Natomiast Jonasz po prostu dał nogę. Zwinął swoje bagaże i uciekł do Tarszyszu. I tu mamy takie słowo, zapłacił za przejazd, wszedł na pokład, aby uciec sprzed oblicza Pana. Myślę, że to tam, jeśli chodzi o tłumaczy hebrajskich, to mówią, że to był taki statek, który pływał z Hajfy, bo to była, tak powiedzmy, że to była Hajfa na dzisiaj, tak? To miasto, które się nazywa Joppa, chyba Hajfa dzisiaj się nazywa. Wsiadł do tego statku i to był statek, który pływał cyklicznie od Hajfy i tak non-stop. I tu mamy coś takiego, że zapłacił przejazd, ale gramatycy hebrajscy mówią, że wykupił przejazd. Po prostu wykupił przejazd. Opłacił, wykupił. Bo polegało to na tym, że statek stał. I kiedy się nagromadziła pełna ilość osób, tak jak prom, to on odpływał. Ale on nie miał czasu, żeby czekać. On po prostu wykupił przejazd i ruszył uciec, jak gdyby przed Panem. Można powiedzieć, że uciekł przed Bogiem. Jeremiasz w pewnym sensie nie chciał przekazać proroctwa, dlatego że to nie było zgodne z jego planem. On znał, wiedział, kim jest Niniwa. Niniwa była wielkim miastem. Miastem coś takiego jak Nowy Jork dzisiaj, gdzie oni mieli swoją kulturę, oni mieli swoje zwyczaje, miasto bezprawia. Tam był jeden z największych targów w Niniwie. Nie zamierzam się dostać. Jako niewolnik, powiedzmy, w tym mieście. Znaczy dostać się pod niewolę w tym mieście. To miasto liczyło około 120 tysięcy ludzi. Nie wiemy, dlaczego Bóg miał w planie ratować Niniwę. Ale wiemy też również, że za 40 lat to Niniwa była. To miasto, które było na terenie Asyrii, które później za Sanhedryba było sędzią do Izraela. Można by powiedzieć, że gdyby Jonasz nie wypełnił tej misji, być może ten sąd by się nie odbył, może by było inaczej. Ale było coś takiego, że później, jak wszyscy wiemy, Asyria była wielkim imperium i była ciągle jakby takim kolcem do Izraela. A jednak Bóg miał miłość i do takiego złego miasta wysłał Jonasza. Te Boże plany nie pasowały Jonaszowi. Czego się możemy oduczyć od tego słowa? To jest również jakby dla nas. My też żyjemy w takich warunkach, żyjemy w podobnych sytuacjach i też słyszymy to słowo. Żyjemy w pracy. Jonasz, kiedy wyruszał, ubrał się tak samo jak wszyscy, którzy w tym mieście, którzy wyglądali tak samo. Nie chciał się niczym różnić. Chciał być tak samo jak każdy. Może używał nawet takiego samego języka. Kiedyś niedawno chyba Pan Talent poprzedni był taki fragment, śpiewał to jakaś osoba być może z Hiszpanii i mówiła o naszej polskiej kulturze, że nawet w jednym zdaniu potrafimy użyć litery na K. Taka jest kultura polska. Może Jonasz to samo też robił, żeby się nie różnić niczego. Słyszałem taki żart kiedyś, jak wierzący człowiek poszedł do wojska, kiedy wrócił po wojsku, ojciec się pytał, ja, mówię słowo, nawracamy się. Tak, się nawet nie przyznał. Zrozumiecie? Wojsko ma taką kulturę, ale on nawet nie przyznał się do własnego Boga, można było powiedzieć. Myślę, że to również i nam mówi, jak my zachowujemy się w pracy. Jacy my jesteśmy wkoło siebie. Jaka jest okoliczność, której również i my potrzebujemy. Ja nieraz mam w pracy możliwość mówienia słowa. Chociaż oni tak mówią, że ty jesteś dobry, bo ty nie narzucasz nam swojej religii. Coś w takim sensie, nie? Jeżeli gdzieś trzeba, używam to, co jest właściwe, ale rzeczywiście nie staram się narzucać. To drugi sprzeciw, a nawet coś takiego jak dystans. W psalmie 139 możemy zauważyć, że to się tak nie da, jak Jonasz chciał zrobić. Uciec przed Panem. I tutaj może powiem o pewnym przesądzie, który miał miejsce w tamtych czasach. Oni uważali, że jak człowiek zejdzie poniżej poziomu wody, to Bóg nie będzie widział. Jonasz wybrał się na najniższy pokład, jaki był, położył się i spał. I można powiedzieć, że sądził, że tam Bóg już nie będzie widział. To są my się zdarzali z nami. W psalmie 139, 5. Mamy, gdyby Boże, spojrzenie na nas. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją już daleko. Widzimy, jak możemy dalej. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już nie znasz w całości. Ogarniasz mi swój z przodu. Kładziesz na mnie swoją rękę. I tu możemy powiedzieć, że nie można uciec przed Panem. Nie można się schować. Nie można gdziekolwiek. A jednak popatrzmy na zachowanie samych siebie. Czasami się wydaje, że wszystko wiemy. Bóg się nas dotyka. Bóg czyni cuda. A jednak mamy jeszcze w sobie takie sytuacje, kiedy jak przychodzi lęk, to my się boimy. Jak gdyby zwracamy się do samej siebie, do wnętrza. Nie mamy takiego głębokiego przekonania, Panie, teraz jest Twoja praca, ale to my. I mamy nawet taki fragment, kiedy tam jest moment, że ci żeglarze, kiedy już zobaczyli, kim jest Jonasz i co robi, nie chcieli jak gdyby wziąć winy na siebie, lecz te 13 werset. Lecz mężowie posłowali stąd się dostać do brzegu, nie mogąc wszakże, gdyż może, nie mogli wszakże, gdyż może coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. I my czasami tak jesteśmy. W momencie, kiedy mamy Pana, mamy wszystko, jest Bóg z nami, Bóg nas widzi, to ciągle jednak nie ma takiej tożsamości, nie ma takiego wewnętrznego przekonania, że to Boża ręka jest na nas i sami próbujemy jak gdyby coś robić. Kiedy, i teraz jest coś takiego, co niby gramatyka hebrajska mówi, że kiedy płynął Jonasz tym statkiem, Pan zesłał silny wiatr, 4 werset, na morze. I zerwała się potężna burza na morzu, tak mi się zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. W tej gramatyce hebrajskiej jest coś takiego użyte, że to dotyczyło, że ta burza dotyczyła, nie wiem jak jest w rzeczywistości, tak twierdzą robili, że ta burza miała tylko zasięg tego statku. Inne statki pływały sobie normalnie, ale ten statek był właśnie w tej burzy. I wtedy co się okazuje? Kapitan mówi, słuchajcie, każdy woła do swojego Boga. Każdy woła, może któryś Bóg im słyszy. I my tak się czasami odnosimy do przekonania, że ufamy samemu sobie. Ufamy własnym możliwościom, własnym racjom, własnym przekonaniom. I każdy z nas ma takie przekonania w sobie. I kiedy doszli już do znaleźli Jonasza, kapitan znalazł Jonasza, wtedy Jonasz odpowiedział: jestem Hebrajczykiem, czemu Pana Boga niebios, który stworzył niebo i ląd. Od 9. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka z przed oblicza Pana, bo im to powiedział. Rzekli: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekł do niego: co poczniemy z tobą, by może się uspokoiło i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się dłuży. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie, wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was. Bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. I tu możemy sobie czasami powiedzieć, że my mamy pewną służbę. Mamy służbę, którą Bóg chce względem nas, swoją wolę, którą ma. To, że zaufaliśmy Bogu, to, że poszliśmy za Nim, to wiemy jedno. Każdy z nas ma jakąś służbę w społeczności. Każdy z nas. Nawet to, co jest tak ważne. I można tu zobaczyć, że oni nie chcieli Jego śmierci. Ale widzieli, że nie ma innej możliwości. I wtedy, co oni robią? Co spowodowało to, co się stało? Wtedy oni wezwali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli. Ci ludzie, którzy wyznawali różnych swoich bogów, nagle zwracali się wszyscy do jednego Boga. Wtedy oni wezwali Pana, mamy przez dużą literę, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej. Bo Ty, o Panie, czynisz to, co chcesz. Wzięli więc Jonasza, wrzucili go morza. Wtedy morze przestało się burzyć. Ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili swoje śluby. I to jest coś, co mówi do nas bardzo wyraźnie. To jak my mamy wpływ, jeżeli my sprzeciwiamy się woli Bożej, to nie dziwmy się, że burza czasami nie zacznie szaleć. Jak Pan skierował słowa do Jonasza, tak samo i do nas kierowane są pewne słowa. Przeczytam ja to z Dzieł Apostolskich z 1 rozdziału. Ósmy werset. Ale weźcie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i bądźcie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po końce świata. To jest słowo, które jest do nas skierowane. I zaczyna się od miejsca, w którym mieszkasz. Dla ciebie Jerozolimą to jest to miasto. Potem jest okrąg większy. Potem mamy nawet Samarię. A wiemy, kim była Samaria dla Izraelitów. Oni się nie lubili. To była niedobra kraina. A potem aż po końcu świata. I myślę, że takim ostatnim już wersetem, to już będzie piąty rozdział Dzieł Apostolskich, 20 werset. Co Pan dla nas skierował i jakie słowa? Idźcie więc, a wstąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które dasz mu życiu. To jest to słowo, które dla nas zostało skierowane, abyśmy mogli głosić słowo życia wszystkim koło siebie.